zapowiadałam kolejne opowieści, świadectwa osób z Al-Anon. Jest z nami pan Grzegorz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jeżeli chodzi o Al-Anon, to są to grupy złożone tylko z kobiet i tylko z mężczyzn, czy mieszane? Jak to wygląda?
W Al-Anon nie ma czegoś takiego, że jest grupa albo mieszana, albo tylko z mężczyzn lub kobiet. Na każdą grupę może przyjść każdy. Może przyjść mężczyzna i kobieta.
Czyli łączy mniej jest mężczyzn, tak?
Tak, mężczyzn jest stosunkowo niewiele.
Łączy państwa jedno, współuzależnienie i ten pierwszy krok trzeba było wykonać, uświadomić sobie, że mają państwo z tym do czynienia. Jak u pana było z tą historią współuzależnienia?
U mnie osobą, dzięki, jeżeli tak można nazwać, dzięki której trafiłem do Al-Anon, to była moja żona. Moja żona miała problem z piciem. Ja już wcześniej gdzieś chodziłem na terapię, byłem na terapiach, robiłem terapię dla osób współuzależnionych. Byłem członkiem takiej terapii indywidualnej też dla osób współuzależnionych. Pracowałem już tam na programie takim, żeby sobie samemu pomóc i wiedziałem tak dużo, troszeczkę więcej o tej chorobie alkoholowej, na czym ona polega. Wydawało mi się, że jestem taki mądry i dużo wiem. I przez jakiś okres czasu swojego życia dawałem sobie całkiem nieźle radę z tą chorobą. Tak mi się przynajmniej wydawało. I zacząłem, już jak mi się terapia zawsze się kiedyś kończy, i zacząłem żyć na własną rękę. Czyli skończyłem terapię, zacząłem żyć na własną rękę. I tak mimochodem, uciekając od tej choroby, nie mając takiej świadomości, że uciekam od tej choroby, zacząłem dużo pracować. Uciekłem z pracy. Padłem w taki pracoholizm. Nie było mnie w domu więcej. Wydawało mi się, że to jest dobrze dla mnie i dla osoby, z którą żyłem. Bo wydawało mi się, że zostawiam ją i daję jej wolną rękę na to, żeby mogła sobie poradzić sama z chorobą. A ja wydawało mi się, że jakoś się tam realizuje i sobie całkiem nieźle radzę z tą chorobą i uciekłem z pracy. A choroba mojej żony pogłębiała się, miała różne nawroty. Było raz lepiej, raz gorzej. W pewnym momencie, przy którymś jej trzeźwieniu, lekarka powiedziała mi, żebym ratował moją żonę, bo warto jest tego, żeby o nią powalczyć. I wtedy przypomniałem sobie o Al-Anon i zacząłem szukać w internecie, gdzie są spotkania Al-Anon, i trafiłem na grupę Al-Anon. I tam zacząłem chodzić na meetingi. I tam zacząłem poznawać program Al-Anon.
O tyle panu było łatwiej, że tak jak pan wspomniał, był pan w terapii, zatem zostało panu tam uświadomione, unaocznione, sam sobie pan pewnie uświadomił, z czym ma pan do czynienia, czym jest współuzależnienie, ale wiele osób nie wie, że współuzależnienie dotyczy ich bezpośrednio. Myślą, że po prostu chronią tę drugą osobę i poza tym nic złego się nie dzieje. Pan mówił, że już dużo wiedział, a jednak mimo wszystko uciekł w pracę. Jak pomógł panu Al-Anon? Wtedy zrobił pan ten prawdziwy pierwszy krok?
Myślę, że tych kroków pierwszych to można powiedzieć, że było dosyć dużo. I ten pierwszy krok to nie jest coś takiego, co się da zrobić raz i już się ma zrobione. Pierwszy krok to jest taki wstęp do pracy nad sobą. I ten pierwszy krok to praktycznie ja się z nim mierzę codziennie. Bo radzenie sobie z własną bezsilnością, a o tym mówi pierwszy krok, to jest radzenie sobie nie tylko z chorobą alkoholową, ale z każdą bezsilnością w stosunku do siebie i do drugiego człowieka. Dla mnie to najtrudniejszy krok. Mnie się wydawało, że jestem takim mocarzem i że ja mogę bardzo dużo i ode mnie bardzo dużo zależy. Na terapii usłyszałem, że choroba, dowiedziałem się, że moja żona jest chora. potwierdziła rano. I że nie jestem w stanie przerwać tej choroby, jak moja żona nie będzie chciała. Tam słyszałem, że moja żona na terapii słyszałem, że każdy alkoholik musi osiągnąć własne dno i wtedy może coś się zmieni. A na Lanon słyszałem twardej miłości. To też było dla mnie, że na samym początku w ogóle nie pojęta, nie wiedziałem, co to znaczy ta twarda miłość i na czym ona powinna polegać. I na terapii, jak usłyszałem o tej twardej miłości i o bezsilności w stosunku do alkoholika i do tej choroby, to myślałem, że ja całkiem widzę sobie radę, że ja zostawiając moją osobę, która u mnie piła, to, że ja pozwalam jej ponosić konsekwencje jej picia i to, że to wystarczy. A pierwszy krok mówi o tym, że my nie tylko jesteśmy bezsilni w stosunku do osoby, która nadmiernie pije, ale też jesteśmy bezsilni do osób, z którymi żyjemy, na przykład do dzieci, w stosunku do dzieci, ja mam już dorosłych synów, że w stosunku do nich też jestem bezsilny, że też się dowiedziałem, jak zacząłem studiować ten pierwszy krok, to też było dla mnie niby oczywiste, a jednak bardzo trudne, że jedyną osobą, którą mogę zmienić, to jestem ja sam. I też o tym mówi pierwszy krok, że tylko siebie mogę zmienić, a inni mogą się zmienić, ale nie muszą. I jedyne, co ja mogę zrobić z tym fantem, to pogodzić się z tym. Dopóki się nie pogodzę z własną bezsilnością, dopóki nie uznam tej mojej bezsilności w stosunku do drugiego człowieka, to ja nie jestem w stanie zrobić nic więcej.
Trudne to było?
To jest trudne przez cały czas. Ja mam teraz dużo więcej świadomości, ale to wcale nie znaczy, że ja od czasu do czasu nie próbuję powalczyć. Tę walkę mam we krwi i to praktycznie tak jak powiedziałem wcześniej, muszę codziennie sobie przypominać o tym, że co moje, a co nie moje, co powinienem zostawić i zostawić drugiemu człowiekowi, bo nie mam na to wpływu i iść dalej, nie? To jest nieustanna praca. Ten pierwszy krok to jest krok, którym ja się codziennie borykam w pracy, że na przykład nie mam wpływu na moich współpracowników, szczególnie tych, z którymi jestem na tym samym poziomie, że nie za bardzo mam wpływ na mojego szefa i na jego humory. Też nie mam na to wpływu, że jedyną rzeczą, którą jest, to mogę się właściwie tylko pogodzić. Najlepiej usunąć się z niszczału. Jak ktoś by chciał ze mnie walnąć. I to jest rzecz, z którą przez cały czas się gdzieś borykam. Że moi synowie, którzy są dorosłymi ludźmi, też mają i prawo, i właściwie powinni iść własną ścieżką. Ja już nie powinienem ich mieć chęci zmieniania. Był czas, w którym miałem większy na nich wpływ, a teraz jak są już dorosłymi ludźmi, to oni są już dorosłymi jednostkami i sami muszą pokonywać się trudy codzienności z własnego życia. To bardzo trudne. Ale też bardzo uwalniające, bo pierwszy krok oprócz tego, że mówię o tej bezsilności, jak zaczynamy uznawać i zaczynamy się godzić na to, że każdy ma prawo do tego, żeby żyć własnym życiem, to też zdejmuje ze mnie takie poczucie, że ja wszystko muszę. A kiedyś tak było w moim życiu, że mnie się wydawało, że ja wszystko muszę. Że ja wszystko muszę albo wszystko powinienem. A jak zacząłem żyć według tego stopnia pierwszego, to zaczynam odzyskiwać takie realne wpływy na to, co rzeczywiście, na co mam rzeczywiście wpływ, na co nie mam wpływu. A to daje poczucie wolności. Program Alanon dał mi właśnie takie poczucie wolności. Ja kiedyś tej wolności nie miałem. Ja byłem tak zapatrzony w innych, że zapomniałem właściwie o sobie. I dzięki temu, że wciąż pracuję na tym programie, że wciąż uczę się tego programu, ja doświadczam codziennie właściwie nowych fajnych rzeczy. Poznaję przez cały czas siebie. Ja od nowa cały czas uczę się poznawać samego siebie. I to najfajniejsza rzecz, którą mi dał program Al-Anon. Taka iskierka, która też pcha do przodu i powoduje to, że też się chce się pracować dalej.
Już pan wie, skąd się to uzależnienie wzięło, bo to też trudno sobie uświadomić.
Wie pani co, ja doszedłem do wniosku, że w sumie to nie, szkoda mojego czasu nawet na to, żeby zgłębiać, skąd się wzięło to uzależnienie. Bardziej skupiam się na tym, co ja mogę zrobić dziś, a nie co było kiedyś. Bardziej staram się doświadczać tego, co dzisiaj dostaję, niż to, co było kiedyś.
Czyli nie chwytać tych przyczyn, tych powodów z tej taśmy, która to produkuje, ale tu i teraz na bieżąco.
Tak jest, rzeczy na bieżąco, cieszyć się chwilą, doświadczać rzeczy, które są dla mnie ważne, a których kiedyś nie zawsze byłem w stanie dostrzec. Ja byłem człowiekiem, który bardzo szybko żył w swoim życiu i ja uczę się przez cały czas zwolnić, żeby doświadczać różnych fajnych rzeczy, których kiedyś bym nie był w stanie zobaczyć.
Jak to wpłynęło na pana otoczenie? Jak ono zaakceptowało, jak przyjęło, jak ewoluowało z panem podczas stawiania tych kroków, ważnych kroków? Choćby tego pierwszego, w Al-Anon.
W moim przypadku to bardzo trudne, bo na samym początku większość moich bliskich mówiła, że zwariowałem, że trafiłem do sekty, że próbuję ich zmieniać, że w ogóle już całkiem zgłupiałem, że tracę czas. I to było bardzo długo. Moi synowie mówili, że w ogóle wygrałem. Są dorosłymi ludźmi. Dzisiaj o tyle się zmieniło, że jeden z moich synów powiedział, że on w to nie wchodzi, ale że fajną robotę wykonałem i cieszę się z tego, że to robię. Drugi zmaga się sam z sobą, ma dużo problemów, ale nasze relacje o tyle się poprawiły, że nie kłócę się z moim synem. A było tak, że bardzo często kłóciliśmy się. Im więcej mam spokoju w sobie, tym więcej jestem w stanie obdarzyć tym spokojem drugiego człowieka, a to powoduje to, że nie kłócę się z moim synem. Pozwala mu się wygadać, uczę się go słuchać, bo tego nauczyłem się w programie. Uczyć się słuchać drugiego człowieka, co ma do powiedzenia i być ciekawym tego, co ma do powiedzenia. Kiedyś nie wiedziałem, że słuchanie drugiego człowieka może być przyjemne. Bardziej byłem nastawiony na to, żeby mówić, co powinien ktoś zrobić. A Al-Anon uczy mnie słuchać i słyszeć, co inni mówią. To potrafi być przyjemne. I przekładając to na dom, ja przynajmniej dowiedziałem się rzeczy, których kiedyś nie wiedziałem o moich synach. A teraz wiem, że mają problemy, że też wymagają się z własnymi trudnościami a kiedyś mój lęk o nich, szczególnie o jednego, był tak silny, że jak on mówił, że mu jest źle, to ja nigdy go nie słuchałem, tylko zaraz udzielałem rad. Nawet nie pozwalałem wypowiedzieć się, dlaczego mu jest źle i o co właściwie chodzi w tej jego bojaźni. Tylko od razu udzielałem rad. Teraz chcę się posłuchać. Nie jest to łatwe, bo ma też dużo żalu do mnie i ma też dużo złości w stosunku do mnie, ale on też teraz dużo więcej takiej gotowości. cierpliwości na to, żeby to usłyszeć i żeby nie obwiniać też samego siebie. Bo Porkmalan uczy mnie kochać samego siebie, a nie obwiniać samego siebie. I to też bardzo ważna rzecz.
Pamięta pan ten moment, kiedy przekroczył pan próg Al-Anon, dowiedział się pan o pierwszym kroku, być może posłuchał innych historii. Co to były za historie? Która albo które pana poruszyły?
Historie może nie poruszyły mnie do końca. Ja brałem kiedyś na początku mojej drogi w Al-Anon, brałem udział w warsztatach na Górze Świętej Jany. Tam były takie trzydniowe warsztaty Al-Anon i alkoholików. Oni mieli swoje, myśmy mieli swoje warsztaty. Oni pracowali na swoim programie, myśmy na swoim programie. Były meetingi, można było korzystać z meetingów aoskich i można było korzystać z meetingów alanowskich. Ale nie alanowskich, to Al-Anon. I ja tam brałem udział w tych warsztatach i studiowałem pierwsze trzy stopnie na tych warsztatach. Pierwszy mówiący o bezsilności, drugi mówiący o tym, że jest coś więcej niż ja i trzeci mówiący o tym, że trzeba zaufać tej sile, która jest większa ode mnie i wtedy można coś zacząć zmieniać. I ja na tych warsztatach słuchając ludzi, słuchając ich tam świadectw, ale też myślę, że doświadczając pewnych rzeczy i mając taką otwartość na to, dopiero poczułem tą bezsilność. Taką bezsilność w stosunku do samego siebie, że ja niekoniecznie muszę wszystko wiedzieć, żeby zacząć robić. I pamiętam, że tak dla mnie, to tak złapałem tę własną bezsilność i jak poczułem ją tak w serduchu i w głowie, to tak wyszedłem tam do parku wieczorem i zacząłem krzyczeć, że ją mam. I od tamtego czasu dużo łatwiej mi sobie radzić z tą bezsilnością i dużo łatwiej mi jej doświadczać. Bo tak jak wcześniej powiedziałem, ona daje też wolność. To nie jest tak, że w Al-Anon nauczyłem się, że jak z czymś się godzę i coś odpuszczam, to dostaję coś w zamian. Czyli jak pogodziłem się z własną bezsilnością, natomiast na to, że nie mam wpływu na innych, jedynie kogo mogę zmieniać, to samego siebie, to po jakimś czasie poczułem, że tą wolność, której wcześniej w życiu nie miałem. Byłem tak zniewolonym człowiekiem, wiszącym na innych i potrzebującym innych, że ja czułem się też zniewolony, bo ta choroba alkoholowa nie dotyczy tylko samego pijącego. Ona wręcz przeciwnie, krąg osób, których dotyka, jest bardzo duży. Dotyka całej rodziny, dotyka współmałżonka, dotyka dzieci, dotyka wnuków, dotyka każdego, dotyka przyjaciół, którzy się spotykają ze sobą, kto nadmiernie pije. Także to nie jest tak, że chory jest tylko ten, który pije. Chorzy są wszyscy, którzy krążą wokół tego alkoholika.
I tak jak pan powiedział, przejrzenie się w historiach innych osób, wysłuchanie, no tak jak pan wspomniał, jak katarzis miało miejsce u pana.
Ono mi na pewno pozwoliło zobaczyć, ja widzę siebie w tych historiach ludzi, jak opowiadają o własnej bezsilności, jak oni sobie nie radzili z różnymi rzeczami, jak próbowali na przykład kogoś zmusić do tego, żeby nie pił. Ja sobie przypominam, ile ja trudu też i wysiłku włożyłem w to, żeby właściwie zmusić albo udowodnić mojej żonie, żeby zaczęła się leczyć, że jest chora, że może coś zrobić, nie?
I te odpowiedzi, które się słyszy z drugiej strony, też bywają podobne?
Może nie całkiem, ale mechanizm działania jest bardzo podobny. Mechanizm tego współzależnienia jest bardzo podobny i wchodzimy w bardzo podobny mechanizm tej choroby. Ta choroba bardzo podobnie działa na nas wszystkich. I to jest chyba najtrudniejsze tej choroby. Najgorsza rzecz to, że nie widzimy, kiedy wchodzimy w tą chorobę. Na początku przecież alkohol pijemy po to, żeby się lepiej poczuć, żeby się mieć większy luz, lepiej się bawić. daje nam poczucie wolności. Przecież to nie jest tak, że ja też nie piłem alkoholu, ja też kiedyś piłem alkohol. Pamiętam, dlaczego go piłem. Po to, żeby się lepiej poczuć, lepiej się bawić, być wyluzowany. I to tak powolutku się w to wchodzi i nie widzimy kiedy już jesteśmy w tej chorobie, kiedy ta choroba już ma nas i warto by zacząć coś robić. Wręcz przeciwnie, im więcej walczymy z tą chorobą, im więcej wysiłku wkładamy w to, żeby zwyciężyć tą chorobę, to ta choroba nas bardziej wciąga. Za każdym razem bardziej. Za każdym razem trudniej. Za każdym razem, jak pamiętam, jak ponosiłem porażkę w tej chorobie, to za każdym razem chciałem wymyślić następny sposób, żeby zmusić tą osobę, która pije, do jeszcze jednego wysiłku, nie? Żeby zaczęła zdrowieć. Ja wisiałem tak strasznie na mojej żonie, że zapomniałem o sobie, o rodzinie, o dużo rzeczy, o własnej potrzebie. Najważniejsze było to, żeby ona zaczęła być trzeźwa. A moje potrzeby schodziły za każdym razem na ten dalszy. Wydawało mi się, że jeżeli ona zacznie trzeźwieć, to wszystko się poukłada. I były takie momenty rzeczywiście, w których jak ona trzeźwiała, to rzeczywiście świat stawał się normalny. I było pięknie. Ale ta choroba znów wracała. I za każdym razem, jak wracała, to wracała z taką zmrożoną siłą. Jeszcze gorzej waliła we mnie. I w nią, i w moich synów. To było bardzo trudne. I też za każdym razem było trudniej sobie z tym poradzić. Bo to poczucie bezsilności i bezradności w stosunku do tej choroby było jeszcze większe, że zrobiłeś coś, wydawało ci się, że już będzie pięknie, skupiłeś się na tym, że to zrobiłeś i fajnie, i to nagle je walnęło znowu. Bo znów ktoś zapił, że znów zaczęło było się wszystko wracać i zaczęło wracać się z taką wzmożoną siłą i nie umiałem się z tym poradzić. Nie? I znów zaczynała się walka. I to była taka, myślę, że czułem się jak taka przysłowiowa wiewiórka w takim kole, którym biegnie i przez cały czas i kręci się i chce jak najszybciej. Im szybciej biegnie, tym szybciej się koło kręci, ale to do niczego nie prowadzi, tylko biegnie w kółko. Ja tak się czułem przez cały czas, będąc w tym kręgu takim zaprzeczeń, który daje nam choroba. A poczucie bezsilności, jak przyjąłem to poczucie bezsilności i zacząłem odpuszczać tą walkę, to zacząłem dostrzegać inne rzeczy, nie? I zacząłem powoli zacząłem myśleć o sobie, nie? Że ja też jestem ważny, że to nie tylko ta osoba, która pije, jest ważna, ale że ja sam dla siebie też jestem ważny. I to dało mi pierwszy stopień. To taki pierwszy sygnał stopu, w którym mogłem się zatrzymać i zacząć się zastanawiać, co robić dalej.
Skupić się na sobie i pracować nad sobą, nad rozwojem. Bardzo dziękuję. Dziękuję za to świadectwo. W kolejnej godzinie posłuchamy świadectw pani Jagody i pani Danusi. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dobranoc.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.